czwartym psalmie mówi, kto nam ukaże dobro? Ten cząstka owocu Ducha Świętego, o którym mówiłeś, kto nam ukaże dobro? Bóg jest dobry i od Boga pochodzi wszelkie dobro, to już wiemy. I kojarzy mi się to z... Dobro pochodzi z pobożności, wynika z pobożności, a pobożność w rezultatach powoduje prawość. Czyli skutkiem pobożności jest prawość, bezbożność, nieprawość, pobożność, prawość. Więc kto jest prawy, jest pobożny. Kto jest bezbożny, to jest nieprawy i odwrotnie. Nieprawość jest dlatego, że nie ma pobożności, czyli nie ma rozumienia, że Bóg jest źródłem dobra, że Bóg jest źródłem tego wszystkiego, co najlepsze zresztą w naszym życiu. Modliliśmy się o dzisiaj o wybory. Dziękuję za to, że ten temat podniosłaś, wyborów, bo ja już spełniłem swój obywatelski obowiązek. I to możemy zrobić, oprócz tego, że się modlimy. To jest dobry aspekt, bo wtedy pionizujemy się, jak się modlimy, czyli wchodzimy w Boży zakres planu odwiecznego i jesteśmy bezpieczni, głosując na tego, a nie na innego. Więc zachęcam też oprócz tego, że się modlimy, żebyśmy też spełnili swój obywatelski obowiązek. To tak, żeby było jasne. I tak trochę mało to 25-lecie, to pomyślałem, że może jakieś świadectwo dobrych rzeczy i trudnych rzeczy powiecie coś, zachęcając. No bo jakby jesteśmy wyjątkowi, jak jesteśmy dłużej w małżeństwie niż 7 lat, czy dwa razy po 7 lat, czy jeszcze dłużej. I to jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo dla nas, błogosławieństwo dla dzieci. Pokój jest... Ja obserwuję, jak mój starszy syn wychowuje razem ze swoją żoną, wychowują trójkę dzieci i jak te dzieci są bezpieczne, jakie one są błogosławione, jak tata podnosi rękę, to się poddają pod rękę, nie uchylają. Jakie to jest błogosławieństwo, obserwować takie szczegóły, taką atmosferę Bożą. A obaw zawsze jest dużo, dlatego że zawsze łączą się dwie różne osoby, najczęściej łączą się dwie różne osoby, nawet te, które są podobne, jednak są różne, bo jesteśmy oryginalni i Bóg daje to połączenie, które jeśli z Jego woli w Nim otrzymujemy, to jest długotrwałe. I jest nadzieją dla tych, którzy z drżeniem wstępują w związek małżeński. Ja mam taką zasadę jako kaznodzieja, jako pastor, że szybko udzielam pogrzebów, do ślubu trzeba się przygotować. Do ślubu trzeba się przygotować. I to nie jest takie, że coś tam się zadziało na poziomie emocji albo jakiegoś nawet przekonania chwilowego, albo podpowiedzi, albo potrzeby, tylko właśnie musimy jako chrześcijanie wchodzić w wolę Bożą, czyli łączyć się z tymi, którzy w Chrystusie są. Nie zamierzają tylko, ale są. I to jest bezpiecznie. Dzisiaj chcę powiedzieć o takich przeciwstawnych postawach, które mogą towarzyszyć nam jako ludziom. Jako ludziom, którzy są wierzący, są chrześcijanami, ale też ludziom, którzy nie są chrześcijanami, dlatego że jako ludzie ogólnie rzecz biorąc, żyjąc nie na bezludnej wyspie, tylko w kontekście społeczeństwa, najpierw najbliższych, żony, męża, dzieci, rodziny, współpracowników, później dalej, ludzi, z którymi pracujemy, sąsiadów, z którymi mieszkamy i tak dalej, i tak dalej. Czas, w którym żyjemy, nie jest łatwy. To powtarza się ten zwrot, już Sokrates to mówił, że z młodzieży to nic nie będzie. że to nie rozumieją wielu rzeczy. To się powtarza. Trochę zrobiłem analizę w tym względzie, ucząc się o pokoleniach, z pokolenia w pokolenie. Więc te pokolenia poszczególne miały obawy co do następnych pokoleń. A to dzisiaj nie nadają się, niewyposażeni. Bo nie wyposażyliśmy, to nie wyposażeni, ale na nich się opieramy jako na winowajcach, a źródło jest gdzie indziej. To tak na marginesie. Więc wiele rzeczy sprzyja temu, żeby wewnętrzny pokój, czyli taka stabilizacja, harmonia w nas, w naszym umyśle, w naszych emocjach, w naszym ciele, żeby to było zachwiane. A jak jest gdzieś coś się chwieje, są deficyty albo właśnie dysharmonia, no to wtedy też rezultaty są takie, które bym określił jako czarnowictwo, jako coś, co właśnie powoduje, że wyhamowujemy w naszym życiu. Kiedy dzisiaj mamy dostęp do social mediów, do szeroko rozumianemu przekazowi informacji, to jeszcze dodatkowo oprócz tego, w czym uczestniczymy fizycznie, w jakimś ograniczonym stopniu, patrząc na to, co się dzieje w świecie, to w serca nasze te wiadomości, niestety wiadomości składają się głównie ze złych wiadomości, bo jakby były dobre, to by nie było atrakcyjne w takim sensie, że nie byłoby to takie wow, coś się wydarzyło. Tak, jak ktoś 10 osób przejdzie przez pasy i nic się nie wydarzy, to nikt na to uwagi nie zwraca, ale jak coś się zachwieje na tych pasach i dochodzi do kolizji, no to wtedy setki ludzi zatrzymują się i patrzą. Więc to jak, no, tak naturalnie chcę powiedzieć, że te wiadomości bardzo często, czy głównie negatywne, wnoszą w nasze serce niepokój, strach, niepewność, wiele pytań, czy w sferze politycznej, czy w sferze gospodarczej, czy w sferze medycznej. Więc te rzeczy, z którymi, wśród których funkcjonujemy, one raczej nie powodują uciszenia duszy, ani uspokojenia dla naszych myśli. I teraz jak ktoś dobrze zakotwiczy, jeśli ktoś w życiu wejdzie we właściwe związki, począwszy od związku z Bogiem, bo to jest bazowe, to jest nadzieja. I ten człowiek brzmi inaczej. Mężczyzna, kobieta, młodzieniec czy sędziwy człowiek, tutaj i płeć, i wiek nie gra roli. Ludzie, którzy nie mają jakiegoś fundamentu dla swojego życia, jakichś wartości, traktują życie egzystencjonalnie tylko, bez większego wnoszenia czegoś we własne życie. Są dzisiaj ludzie roszczeniowi, sądzą, że to ja powinienem wnosić w ich życie, czy ty powinieneś wnosić w ich życie. Nie robią nic w tym kierunku, a oczekują dobrych rezultatów. To jest ten fenomen taki negatywny, że właśnie bezbożność i nieprawość, ale bym chciał, żeby do mnie to dobro dochodziło, żebym był błogosławiony czy błogosławiona. Więc jeśli nie mamy tego zaczepienia, takiego połączenia z Bogiem, to zaczynamy nucić takie minorowe melodie. Takie melodie, które często rozbrzmiewają. Najpierw taka melodia, takie czarnowictwo, taka melancholia do głowy się wkrada, myśli zaczyna infekować i człowiek ulega temu i zaczyna brzmieć minorowo, smutno, płaczliwie, narzekająco, później roszczeniowo. I takie melodie szybko wchodzą do człowieka, do naszego umysłu, do naszych wnętrz i wypełniają je mgłą, tak, zaciemniają obraz ciemnością zamiast radością z nadziei, która ma moc podtrzymać nas w tych okolicznościach. Jezus nigdy nie obiecał, że będziemy żyli na tak zwanym high life'ie i nic się nas nie będzie dotykało. Jesteśmy częścią społeczeństwa, stworzenia, żyjemy w skażonym świecie. I różne rzeczy nas dotykają, począwszy od osobistych, czy tego zdrowia, o które się modliliśmy, relacji międzyludzkich, kwestii zawodowych, politycznych i tak dalej. Więc ponieważ te rzeczy nas dotykają, możemy w sposób właściwy, boski, chrześcijański reagować na nie, albo nie, albo z tych narzędzi nie korzystać, dołączając się do milionów właśnie takich ludzi narzekających. Jest takie powiedzenie w Polsce, kto z kim przystaje, takim się staje. Więc narzekacz szybko znajdzie kółko zainteresowań. Tak samo jak pobożny znajdzie, jeśli jest taki zaupdate'owany, czyli nie wspomina dni dawnych, tylko dzisiaj jest z Chrystusem, dzisiaj żyje właśnie takim życiem pobożnym, to też wnosi dobro w życie drugiego człowieka. Więc możesz przebywać z tymi, którzy wpędzają cię w strach i czarnowidztwo, podejrzliwość, lęk i niepokój i zachęcają w ten sposób do nucenia pieśni beznadziei. Albo możesz wybrać inną opcję. I to zawsze w życiu jesteśmy ludzi, tak jak dzisiaj ludzie idą wybierać na jednego albo na drugiego, mają prawo, mają wolną wolę, mają jakąś świadomość, większą, mniejszą, preferencję. Więc możesz wybrać inną drogę niż ta, którą określiłem. Za radą psalmu 40. Psalm 40, bardzo ciekawy psalm, którego nie będziemy analizować w całości, ale tutaj mamy autora, który mówi: tęsknię, oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. I zobaczcie, czwarty wiersz. Włożył w usta moje pieśń nową. Tą zdartą płytę wywalił z mojego życia. Pieśń nową włożył w moje usta. Pieśń pochwalną dla Boga naszego. I ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu, błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję. Czyli w tym psalmie 40 psalmista mówi, że jestem tu, gdzie jestem, ale tęsknię, oczekuję głosu mojego Pana i wierzę, że On się ku mnie skłoni, że w zasadzie cały czas On to robi, że On patrzy w moją stronę i słyszy moje wołanie tak, jak usłyszał wołanie wielu zwykłych ludzi opisanych na kartach Nowego Testamentu. Trzeba wiedzieć w czasie kryzysu, smutku, rozdrażnienia, takiej dysfunkcji w nas, do kogo się zwrócić. Ludzie bardzo często będą nam mówili to, co chcemy usłyszeć, żeby nas nie urazić. Ale Bóg nam powie prawdę. Bóg nas skonfrontuje z tym, co jest najlepsze z najlepszych, co On zabezpieczył dla nas. Dlatego On mówi na samym początku: tęsknię, oczekiwałem Pana. Także wielu ludzi, jak zapytam, jak tam twoja społeczność, jak tam czytanie Bożego Słowa, no staram się, to staram się. Zacznij to robić. Zacznij to robić. Tęsknię, oczekiwałem Pana i skłonił się ku mnie. Wiem, komu zaufałem, wiem, komu zawierzyłem. Więc mamy kilka przykładów. Na przykład Piotr, gdy był w więzieniu, przeżywał właśnie trudne doświadczenie, jak każde więzienie. Nie ma dobrych więzień. Każde więzienie izoluje, warunki są gorsze, lepsze. I czego doświadczył Piotr tam w więzieniu? Uciszenia duszy. Wiem, komu zawierzyłem, zaufałem, co woła apostoł Paweł w innym miejscu. Wołał pewnie do Pana Jezusa w tym położeniu i On uciszył jego myśli, jego emocje. I mimo to, że był skuty dwoma łańcuchami i spał między dwoma żołnierzami, miał naprawdę dobry i twardy sen. To przychodzi jako pokój od Boga, co jest oczywiście ponad skalę naszego rozumienia, dlatego że nie takie rzeczy nas wytrącają ze snu, czy dają nam niepokój. Apostoł Paweł w czasie burzy na statku, pamiętacie, także zachował spokój umysłu, Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, i spał. Jedyny spał. Wszyscy się niepokoili, fale miotały tą łodzią, a on spał, a oni byli, pozostali byli zrozpaczeni. Weźmy Stary Testament, żeby nie było, że tylko w Nowym Testamencie pokój Boży ludzie mają. Józef w więzieniu. Józef w więzieniu, niewinny człowiek. poszedł do więzienia. Daniel w jamie lwów, dlatego że był wierny, zaufał Bogu. Ci ludzie doznawali uciszenia duszy w Bogu. I mamy wiele takich obrazów z życia ludzi podobnych do nas. To nie byli tacy ekstra na tej planecie. To byli ludzie tacy jak my. Zresztą Pismo Święte o tym mówi, że byli podobni do nas, że byli tak zwykli i niezwykli jak my. Bo każde Boże stworzenie jest niezwykłe. Niektórzy tak mówią, nie mówcie w ten sposób, jesteśmy tylko ludźmi. I tak usprawiedliwiają pewne swoje słabości, bo jesteśmy... Jestem Bożym stworzeniem, koroną Bożego stworzenia. To zobowiązuje do tego, żeby korona Bożego stworzenia odzwierciedlała charakter, naturę niebiańskiego Ojca, swojego Stwórcy. I mamy wiele takich obrazów z życia ludzi, bardzo ciekawych, które nas uczą, pionizują, które też dodają nam zachęty, dlatego że przechodzimy przez te sinusoidy naszego życia. I Pan Jezus, wiedząc, czego ludzie potrzebują najbardziej, wzywa nas w Ewangelii Mateusza 11, rozdziale 28 wierszu. I to jest takie zaproszenie i dla wierzących, i dla niewierzących. Wierzący natomiast bardziej to rozumieją. Mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Pójdźcie do mnie. Jakoś tak niefortunnie jest, że biegniemy do różnych ludzi, a na końcu jak już trwoga, to do Boga. Więc to jest taki porządek. Jest to dobrze, że nawet jak ta trwoga, to do Boga, że w ogóle do Boga. Ale dobrze, Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy macie rozterki w życiu. Jesteście przeciążeni. Jesteście obciążeni, spracowani. Ja wam dam ukojenie. Wzywa do siebie. I tu jest właśnie to zaproszenie kieruje do siebie, żebyśmy spędzili z nim czas. Kiedy czytamy o powołaniu uczniów, którzy byli apostołami, to Pan Jezus jest powiedziane w jednej z Ewangelii, że powołał ich, żeby byli z nim. Żeby mieli ukojenie dla swojej duszy, żeby mieli to ukierunkowanie dla swojego życia, żeby mieli też tą perspektywę, którą On im przynosi, głosząc o Bożym Królestwie. Więc w Nim jest skuteczne ukojenie. To możemy sobie taki punkt zrobić. W Chrystusie, jeśli przychodzimy do Niego na Jego zaproszenie, doznajemy ukojenia, doznajemy ulgi, doznajemy odpoczynku, ale to też nie jest tylko takie zewnętrzne. Doznajemy tego wewnętrznie, głęboko. Czyli Jezus dotyka skutków tego, co powoduje, że jesteśmy rozdrażnieni, że jesteśmy poirytowani, jesteśmy zaniepokojeni i tak dalej, i tak dalej. W Nim znajdziesz pokój serca i swojej duszy. I bardzo ciekawa postać, którą przywołuję bardzo często w moich kazaniach, choć ostatnio mniej, to jest taki człowiek, którego historia jest dramatyczna i jednocześnie kończy się happy endem, co by nie powiedzieć właśnie. Czyli jest potwierdzeniem tego, o co modli się psalmista w psalmie 40. Mam na myśli człowieka, który zawołał w tłumie: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Kto to był? Pewnie parę osób tak zawołało, ale ten tak szczególnie na stronicach Nowego Testamentu zawołał do Jezusa. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 46 wiersz. Mowa o ślepym człowieku, który miał na imię Bartymeusz, który był niezrozumiały przez ludzi, który nie widział ludzi, a jednocześnie był osamotniony w tłumie. I ten człowiek, w momencie, kiedy Pan Jezus przechodził pewnego dnia przez Jerycho, zawołał: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Inaczej mówiąc, mówił to, o czym pisze psalmista: Jezusie, zwróć na mnie uwagę. Psalmista mówi: wołałem i Bóg, jak jest powiedziane, i Bóg skłonił się ku mnie i wysłuchał głosu mego, bo wołałem. Nie zostawiajmy rzeczy na domysł. w stosunku do męża, do żony. Wiele rozczarowań i zawodów w życiu jest przez niespełnione, niewypowiedziane pragnienia. Wypowiadajmy rzeczy w stosunku do siebie. Chodźmy w prawdzie. Dzielmy się potrzebą. Dzielmy się preferencjami swoimi, rozumieniem swoim, swoim stanem. Mówmy o tym. To nie jest nic złego. Zarówno psalmista tak robi, jak i ten ślepy Bartymeusz. Jezusie, zwróć na mnie uwagę. I co się stało? Jezus skłonił się do niego, zatrzymał się, kazał go zawołać. Dlaczego to zrobił? Dlaczego Bóg skłonił się do wołania psalmisty Dawida? Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. I to jest ten, i tak samo ślepy Bartymeusz. Dlaczego Jezus się zatrzymał? Bo usłyszał. I to jest kolejna myśl. Kiedy mówimy, Bóg słucha i słyszy. I Bóg reaguje. Oczywiście w sprawach chorobowych na przykład. Ile razy ja się modliłem o jakieś mniejsze, większe sprawy, które dotyczyły mojego ciała i nic się nie wydarzyło. W takim sensie, jak czytamy to na stronicach Ewangelii, czy w Dziejach Apostolskich, czy w Starym Testamencie. Więc mam jakąś swoją zasadę, to znaczy jakiś dystans do tego, ale wciąż mam wiarę, która jest aktywna, kiedy się modlę. Pamiętam w szpitalu, jak miałem mieć operację, modliłem się do końca, żeby uniknąć operacji. No każdy logicznie myślący tak się modli. Chyba że ktoś lubi pod nóż, to nie wnikam. Natomiast generalnie to byśmy chcieli być zdrowi w sposób taki nie ingerujący w nasze ciało, w nasz organizm. Więc się modliłem do końca. Już mnie przygotowali tam wieczorem, wiecie, tam te wszystkie procedury. No i jeszcze wieczorem modlę. Nawet sobie położyłem rękę na to miejsce, które miało być operowane, żeby się modlić o to. I rano mnie zawieźli pod nóż i zoperowali. Czy byłem zawiedziony? W jakimś sensie tak, bo wierzyłem. Znaczy wiem, do kogo modlę się. No tak trochę rąbek tajemnicy osobistej wam daję. Dlatego, że to też nie jest niedobrze mówić, jak ten proces w nas się odbywa, że to wcale nie jest takie zlukrowane, że jak już jesteśmy wierzący, to tak niech się dzieje wola Boża i to tak spływa po nas i się to w ogóle tak nas nie dotyczy. To tak się nie dzieje. Jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Przeżywamy nasze emocje, ta sinusoida. Ludzie dzwonią, martwią się, modlą się i my czekamy. Chyba że nie czekamy. I my czekamy na Boże działanie. Więc tak samo ten człowiek wołał: Jezusie, zwróć na mnie uwagę. Jezus skłonił się do niego, zatrzymał się nie od razu, ale kazał go zawołać, dlatego że usłyszał jego wołanie. Psalmista mówi: mój Bóg wyciągnął mnie z dołu zagłady, z dołu śmierci, z dołu beznadziei i ciemności. Wyciągnął mnie z miejsca, w którym utknąłem. Właśnie mamy tendencję do tego, żeby usadowić się w miejscu, które powoduje, że zaczynamy chlipać, utyskiwać. A mało tego, oczekiwać od innych, że dołączą się do tego i będą nam współczuli. No i nawet jeśli będą współczuli, będą z nami chlipać, co to zmieni w tej rzeczywistości? Oczywiście jest to ważne. To tak, żeby nie było, że ja lekceważę sobie postawę innych ludzi, którzy nam współczują. Ale tak naprawdę to, czego my potrzebujemy, to wyjścia z tego miejsca, w którym znaleźliśmy się, i żebyśmy mogli zmienić naszą rzeczywistość. Chory, żeby był zdrowy. Ten, któremu brakuje, żeby miał. Ten, któremu zachwiały się relacje małżeńskie czy rodzicielskie, żeby te relacje wróciły. I tak dalej, i tak dalej. Czyż nie tego oczekujemy? No nie płaczemy sobie dlatego, że to jest fajnie popłakać. Chociaż czasami to może być i ciekawe. Ale Tak naprawdę chodzi o to, żeby Bóg dotknął nas w miejscu, w którym jesteśmy i zmienił to miejsce, często zmieniając nas samych, nasz sposób myślenia, otwierając drzwi, przez które przechodzimy. To jest cały proces. Bóg wyciągnął mnie z dołu zagłady, z dołu śmierci, z dołu beznadziei i ciemności. Wyciągnął mnie z miejsca, w którym utknąłem. Jakże dzisiaj to ważna modlitwa dla wielu ludzi, którzy myślą sobie, no to już się nic nie może wydarzyć w moim życiu. Tak to już jest. Ten krzyż muszę nieść. I tak to ludzie w ogóle nie rozumieją, co to jest krzyż, ale to jest na inny temat, na inne rozważanie. Ale coś ci powiem. Jeśli przechodzisz przez w swoim życiu takie doświadczenia, przechodzisz przez próby, przez wydarzenia, to zatrzymaj się na chwilę w tych swoich emocjach, w tym swoim racjonalizmie zachwianym. Zobacz choćby na te dwa obrazy. Dodałem jeszcze Piotra i Pawła, ale Psalm 40 naprawdę dedykuje i sobie, i wam, i mnie pionizuje. I wracam często do tego psalmu, tak samo do tej postaci człowieka, któremu wiatr w oczy wiał nawet od najbliższych i od uczniów Pana Jezusa, którzy w ogóle nie brali go pod uwagę jako kogoś, na którego Jezus może zwrócić uwagę. I czasami dochodzimy do takiego stanu, Boże, wiecie, i co, jaka modlitwa się włącza w tym czasie? Jak jest już taka beznadzieja, trochę ściana, przez którą takie grzęzawisko, w którym jesteśmy, to jaka modlitwa? Jak jesteśmy wierzący, to mówimy, no przyjdź, Panie Jezu. Czyli mówimy, już koniec, już mnie zabierz stąd. Już dłużej nie mogę. To jeden z proroków tej jaskini, pamiętacie, to tylko zostałem ja sam. Co oczywiście było fałszywym obrazem. Więc to właśnie widzimy w kontekście tych dwóch postaci, na których się koncentruję. W swojej sytuacji, bez wyjścia, wołali rozpaczliwie o to, by Bóg, tutaj by Chrystus, który był w drodze, znalazł wyjście. I co się stało dalej, jeśli chodzi o Bartymeusza? Chrystus zapytał go, co chcesz ode mnie? Dobrze jest być precyzyjnym, określić rzeczy. Co chcesz ode mnie? Chryste, ja chcę widzieć, chcę wyjść z mroku, w którym towarzyszy mi już tyle lat. I Pan Jezus odpowiedział, idź, wiara twoja uzdrowiła cię, i odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Aż nieprawdopodobnie to się czyta. Aż nieprawdopodobnie to się czyta. Nie była to przypowieść, to tak na marginesie. To było wydarzenie z życia tego człowieka, uczniów, obserwatorów. I tu mamy bardzo ważną lekcję, którą chciałbym przekazać, tak jak mogę jasno, tak powiem. W twoich grząskich sytuacjach, trudnych, beznadziejnych, w twoich samotnościach, niezrozumieniu, deficytach, czyli w grząskich sytuacjach ogólnie rzecz biorąc, które przytłaczają, nie daj się uciszyć ani ludziom, ani okolicznościom. Nie daj się uciszyć. Wypowiadaj te rzeczy. Wypowiadaj te rzeczy do Boga z wiarą, z przeświadczeniem, że wypowiadasz to do właściwego źródła, do tego, który jest ekspertem w sprawach człowieka, najlepszym. Nie poddawaj się. Wołaj jak psalmista, wołaj jak Bartymeusz. Bóg chce wyciągnąć ciebie z twojego grzęzawiska, twojej bezsiły, trwogi i chce, żebyś doświadczył tego, co pisze psalmista w wierszu trzecim, w drugiej części. Postawił na skalę nogi moje i umocnił kroki moje. Postawił na skalę nogi moje umocnił kroki moje. I o to chodzi w życiu. Żeby Bóg nas wzmocnił do następnego etapu życia. I tutaj mówię, i ani wiek nie gra roli, ani okoliczności nie grają roli. Bóg nasz jest ponad tym wszystkim. I historia Bartymeusza kończy się takim stwierdzeniem. Odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Jego nogi wzmocniły się szybko, umocniony w ciele i w duchu, szedł za Chrystusem. I to samo mamy w psalmie 40. Mówi psalmista, umocnił moje kroki. Już idę, a nie siedzę. Już idę, już się poruszam. Już wyszedłem z tego miejsca komfortu, który wcale nie był komfortem. Już nie siedzę, ale idę. Wow. Takie niby oczywiste, ale nieprawdopodobne. Szczególnie dla ludzi, którzy przechodzą przez depresję, przez rezygnację, przez inne rzeczy. Ja współpracowałem z takimi ludźmi i pamiętam, jak też chciałem pomóc, uczyłem się pomagać i szedłem do człowieka, żeby wyjść z nim na spacer, żeby w ogóle go skłonić do tego, żeby wyszedł ze swojego łóżka, żeby zobaczył, że światło jest na dworzu, że warto żyć, że warto zrobić krok. I to dosłownie jest taka sytuacja, że ludzie po prostu wpadają w przestrzeń pozornego komfortu. Nic mnie nie obchodzi, nic to mnie już to życie nie dotyczy. Teraz tak, ja dzwonię do niego do domu i mówię, słuchaj, schodzisz, czy ja wchodzę? Poczekaj, za 15 minut dzwonię. Już idziesz, czy ja wchodzę? No dobrze, już wchodzę. Wiecie co? To jest takie też cierpliwe usługiwanie. I pamiętam, jak poszliśmy godzina, półtorej, życie zaczyna, rozmowa, dialog, jakieś marzenia się włączają. To oczywiście się nie dzieje, ta operacja, tak, dlatego że jeden spacer, to my wiemy o tym, ale pięknem jest widzenie tego, jak Bóg w swojej mocy zmienia okoliczności człowieka, jego myśli, jego serce, jak jego ciało inaczej funkcjonuje, wraca do dyscypliny, wraca do odpowiedzialności, wraca w ogóle do chęci tego, żeby cokolwiek zrobić. Więc umocnił kroki moje. Już nie idę, już nie siedzę, ale idę. Idę i nie ma dla mnie już dłużej w tym grząskim błocie miejsca. Zostawiam to grząskie błoto. Niektórzy wspominają te grząskie lata w swoim życiu. Nie warto wspominać tego. Zostałem przez Bożą moc wzmocniony, by iść. Idę teraz i co? Nie tylko idę bez sensu, bez celu, bo dostałem energii. Idę teraz i nucę nową pieśń. Mój sposób myślenia się zmienia. Moje emocje się zmieniają. Wbrew nadziei żywimy nadziei. To też Boże Słowo to mówi. Ja też doświadczałem tego wielokrotnie w moich walkach i duchowych w moim życiu. Nie nucę już starej pieśni o tej zakurzonej drodze. Nie nucę starej pieśni o niewoli, o grząskim błocie, o beznadziei. Teraz nucę tą nową pieśń, którą On, Bóg Wszechmogący, bo to jest, dzisiaj mówiłeś o tym, że ktoś przetłumaczył pieśń i że się cieszymy, się uczymy. Tutaj jest powiedziane, że nową pieśń, którą Bóg wkłada w nasze usta. Tylko Bóg może nas nauczyć tej nowej pieśni, tej nowej melodii, nowych słów. Właśnie wbrew nadziei żywimy nadzieję. Wiecie, jak idziemy za Nim, jak ruszymy się z tego miejsca, zaczynamy odkrywać na nowo rzeczywistość, Bożą rzeczywistość. I zachęcam was wszystkich dzisiaj, w czasie też tego nabożeństwa, w którym celebrujemy to 25-lecie wasze, waszego życia, w którym wcale niekoniecznie, ja przynajmniej przez pryzmat moich 30 prawie 7 lat z moją żoną Anią, to odczytuję, że wcale to nie był taki strzał na wyżyny, ale często trzeba było przechodzić przez doliny, przez sytuacje, które pokazały, jak bardzo się różnimy, jaką różną wizję mamy, jakie różne też podejście do czasu, do zaangażowania, do służby. Życzę wam, żebyście wy nucili nową pieśń na tym etapie waszego życia dalej, jako małżeństwo. Żeby, jeśli są nawet jakieś obszary, w których tam to grzęzawisko się pojawia, wychodzimy. Wychodzimy, idziemy dalej. Przez wiarę to robimy. Wypowiadamy rzeczy, nie ukrywamy, wypowiadamy. Życzę wszystkim małżeństwom, które są tutaj w tym miejscu i te, które nas oglądają online. Życzę też wszystkim kandydatom na związki małżeńskie, żebyście dobrze rozprawili to swoje życie, żebyście wchodzili właśnie w takim dobrym nastawieniu, że Bóg ma dla waszego życia plan. Ale zachęcam, oprócz małżeństw i tego życia małżeńskiego, wszystkich was, którzy czujemy się tak jak psalmista Dawid albo jak Bartymeusz, wołajmy do Boga. Nie zaniedbujmy Chrystusa jako źródła, jako tego, który słyszy, tego, który reaguje wbrew nastawieniu okoliczności i ludzi. Chrystus przychodzi. Oczekuj, że otworzy twoje oczy poprzez wiarę na to, co niewidzialne i że poprowadzi dalej drogą za nim i w tej samej nadziei dołączysz do grona tych, którzy śpiewają nową pieśń. Bóg łączy ludzi. Kto z kim przystaje, takim się staje. I w tym wymiarze, tak jak tutaj, dlatego Pismo mówi, nie zaniedbujcie waszych wspólnych spotkań. Bóg działa pośród swojego ludu. Dobrze, że jesteście dzisiaj w tym domu Słowa Bożego i modlitwy, które jest nietypowe dla Kościoła, jeśli myślimy w takich kategoriach tradycyjnych. Dlatego módl się dzisiaj w twojej sytuacji, cokolwiek to jest, módl się, otwórz moje duchowe oczy, bym mógł ruszyć się z tego błota niewiary, strachu, tego, co określić możesz, bo wiesz o tym. Dosyć niemocy, dosyć grzęzawiska w moim życiu, dosyć grania, dosyć kompromisów, dosyć pozorów. Chcę w Tobie, Boże, pokładać całą moją nadzieję. Chcę, żebyś mnie umocnił i poprowadził teraz tak, jak Ty chcesz. A więc za psalmistą mówimy, czemu rozpaczasz, duszo moja? Czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, dlatego się nie zachwieję. Warto nauczyć się tego fragmentu. Więc módlmy się teraz, powierzając swoje życie Jemu. I też bardzo was proszę, jeśli uporządkujecie ten swój stan, tego wewnętrznego człowieka, to swoje myślenie, to swoje sumienie, tą swoją wolę, to swoje jestestwo, przekażcie innym, że nie muszą być w tym błocie dłużej, że mogą z niego wyjść, że Bóg ma plan, że Bóg ma najlepsze rzeczy z najlepszych dla ich życia. A szczególnie nie dawajcie za wygrane, czyli nie zgódźcie się, jeśli to dotyczy waszych najbliższych. Walczcie o nich, módlcie się, ale też bądźcie zachętą. To, czego dzisiaj potrzebujemy w świecie i w świecie chrześcijańskim, oprócz ludzi, którzy mają się czegoś nauczyć od tych, którzy są doświadczeni, którzy są dłużej wierzący, to wiecie, potrzeba tych dłużej wierzących świeżych. Dłużej wierzących, którzy żyją życiem dzisiaj fascynującym, którzy mają pasję dla Boga, którzy nie wyhamowali w tej swojej drodze i o to się modlę dla samego siebie, o to się modlę również dla waszej wspólnoty, dla tej placówki w Legionowie. Modlę się też o nasz Kościół w tym wymiarze, tak żebyśmy mogli być ludźmi, którzy nucąc nową pieśń zachęcają tych, którzy zrezygnowali ze swojego w swoim życiu, żeby mogli się podnieść i pójść dalej. Jakie to jest błogosławieństwo, jaka to jest łaska. Więc powstańmy, Kościele, i kto z was chciałby modlić się i powierzyć swoje sprawy Bogu i modlić się o tą ufność świeżą. Piąty wiersz mówi, błogosławiony człowiek, który w Panu pokłada nadzieję swoją. Módlmy się. Zachęcam do modlitwy z nadzieją, z wiarą. Módlmy się.